Dzień dobry, nazywam się Magdalena Piekarec, jestem lekarzem psychiatrą, jestem zastępcą dyrektora spraw lecznictwa w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.
I w tym Centrum Zdrowia Psychicznego dziś się spotykamy, bo przed Wami duże wyzwanie. Wyzwanie, powiedziałabym, poważne o tyle, że wszyscy wiemy, w jakim stanie, w jakim momencie życia znajdujemy się w tej chwili, jak młodzi ludzie potrzebują wsparcia i pomocy. Ja już nie chcę zwalać na pandemię, bo wszyscy zrzucamy na tą pandemię, że nam się pogorszył stan zdrowia psychicznego, ale ja myślę, że po prostu powychodziły demony, które w nas siedziały gdzieś tam wszystkich, że to wsparcie jest potrzebne, że jest go za mało, wszyscy wiemy. Wy z dużym nowym projektem, co to będzie, pani dyrektor?
Duży nowy projekt. My w ogóle jesteśmy jakby bardzo zaangażowani w reformę zarówno psychiatrii dorosłych, jak i dzieci. I jakby ten projekt jakby trwa u nas od kilku lat. I ewentualny remont budynków, do którego się przygotowujemy, no będzie częścią tego rozwoju tej psychiatrii w Słupsku, zarówno w zakresie psychiatrii dziecięcej, jak i dorosłych. I więc jakby mam takie poczucie, że my w tym projekcie i w tej zmianie jesteśmy już od dawna, też dotyczy lecznictwa uzależnień, a jakby ten remont budynków no, pomoże nam jakby lokalowo w tym właśnie rozwoju.
To są dwa budynki, dwa obiekty, na nie duże środki. Jak duże, pani doktor?
No, koszty, o które aplikowaliśmy, to jest kilkadziesiąt milionów w tej chwili. Więc to są znaczne środki. Dość trudno nam nas je pozyskać, ponieważ no, ten pierwszy projekt, którym startowaliśmy, dotyczył właściwie dużych szpitali psychiatrycznych, takiej poprawy infrastruktury w ogóle szpitalnej w Polsce, bo myślę, że to, do czego myśmy się tutaj już przyzwyczaili, nie jest normą w Polsce. Nie? I że te szpitale psychiatryczne są w dużo gorszych warunkach i jakby te środki były dedykowane tamtym szpitalom. Jakby poszukujemy dalej środków kolejnych poza funduszem medycznym, ministerialnym i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się takie środki pozyskać i ten remont wreszcie rozpocząć, ponieważ te budynki niszczeją i jakby są w coraz gorszym stanie technicznym i ten remont będzie coraz pewnie droższy i trudniejszy, a też te potrzeby nasze, taka perspektywa rozwoju, no właśnie nam się świetnie wpisuje w ten okres jakichś tam 2-3 lat tego remontu, który by trwał, bo nam to pozwoli też jakby dokształcić kadrę, pozyskać kadrę, która też jest bardzo ważna, może ważniejsza od pozyskania kadry w Słupsku, jest nawet może ważniejsze i trudniejsze od pozyskania lokali.
To lokale są, lokale trzeba wyremontować. Środki aplikujecie gdzie, pani doktor? To KPO, czy są dedykowane inne?
No w tej chwili to był ten fundusz medyczny. No, troszeczkę jesteśmy w takim porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, poszukujemy tych środków, czy to z KPO, czy marszałkowskich, czy gdziekolwiek indziej, gdzie te projekty się pojawiają, bo teraz się mówi też o kolejnym projekcie takim ministerialnym, dedykowanym psychiatrii środowiskowej, bo w ogóle, że to powiem, jeżeli chodzi o taką psychiatrię europejską i te środki unijne, to na tą psychiatrię środowiskową są dedykowane środki, więc mam nadzieję, że te konkursy się pojawią i w takim, bo my bardziej jakby pasujemy do psychiatrii środowiskowej niż psychiatrii dedykowanej dużym szpitalom psychiatrycznym, więc mamy nadzieję na takie środki w najbliższym czasie pozyskać.
Co w planach właśnie? Co ma powstać? Dwa budynki, Centrum Opieki Dziennej dla dzieci, nie tylko, bo tam wyczytałam w planach i plac zabaw, czyli takie Centrum Opieki Dziecka, czy ja to źle rozumiem, czy ja to źle czytam?
No jeden z tych budynków byłby dedykowany takim drugiemu poziomowi referencyjnemu psychiatrii dziecięcej, czyli stworzeniu oddziału dziennego po prostu i rozwoju poradni psychiatrycznej, tak, psychiatrycznej dla dzieci, ponieważ mamy to w tej chwili w jednym właściwie gabinecie i taka potrzeba by byłaby, żeby to rozszerzyć. A drugi budynek byłby dedykowany dorosłym i tej opiece dziennej, ponieważ też już w tej chwili mamy 3 grupy psychiatryczne dla dorosłych. Chcemy otworzyć kolejną i właściwie lokalowo już nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc w tych dwóch budynkach byłaby taka część ambulatoryjno-dzienna dla dzieci i dla dorosłych. Z takim zapleczem oczywiście też sportowym, z którego też korzystaliby pacjenci, którzy przebywają tutaj w oddziałach stacjonarnych czy dziennych teraz w tym budynku głównym.
Czyli to w placach za to trzymamy kciuki. Ale ja muszę panią zapytać jeszcze, bo część z naszych słuchaczy pewnie nie widzi, nie zna różnicy. Oddział dzienny, oddział stacjonarny. Czym one się różnią?
Oddział dzienny to jest taki oddział, do którego pacjenci przychodzą od poniedziałku do piątku na kilka godzin zajęć terapeutycznych, arteterapeutycznych, różnych, w zależności od profilu danego oddziału. Natomiast no, oddział stacjonarny to jest taki, gdzie się nocuje przez czas.
Zostaje jak w szpitalu i tyle.
Tak, oddział dzienny ma jakiś określony czas trwania, jest jakiś program terapeutyczny, miesięczny, dwumiesięczny, trzymiesięczny, różnie. Natomiast no, oddział psychiatryczny to jest się tak długo, jak potrzeba, ale tam się nocuje.
Jak wiele osób macie pod swoją opieką w tej chwili? Mniej więcej.
To znaczy my w ogóle jako pilotaż centrum zajmujemy się całym Słupskiem, powiatem słupskim i miastem Słupsk. To jest 150 tysięcy mieszkańców powyżej 18 roku życia. A w oddziale na przykład, nie wiem, psychiatrycznym, stacjonarnym w tej chwili przebywa około 50 pacjentów. Więc to, no to takie liczby są.
To dużo czy mało według Pani? Jest potrzeba na więcej, to znaczy, że no, do zaopiekowania jest zdecydowanie większa osób.
Jest bardzo duże zapotrzebowanie, jakoś właściwie nieustająco nie jesteśmy w stanie go wysycić i cały czas się zastanawiamy, kiedy to się wysyci, kiedy będziemy...
To się w ogóle może wydarzyć?
Nie wiemy tego, nie wiemy, bo w tym modelu środowiskowym, kiedy jest ta odpowiedzialność populacyjna, no jakby też tak naprawdę nie wiemy. No ta chorobowość taka oceniana przez WHO to jest tam około 10%, no my mamy 7%, no więc jeszcze nam brakuje. Więc no też...
Normy nie wyrobiliście.
Jeszcze nie doszliśmy. Więc patrząc po jak duże jest zainteresowanie tą lecznictwem ambulatoryjnym, poradnią, to rzeczywiście no, to jeszcze nie jest wysycone, ale też jest tak, że myślę, że w innych krajach też sporo tej opieki ciąży na lekarzach POZ-u, a jak jest w POZ-ach, to wiemy, i że tam tej przestrzeni na zdrowie psychiczne no nie ma ani czasu, ani możliwości, więc to jakby spada wszystko na nas. Staramy się uruchamiać w ramach lecznictwa ambulatoryjnego grupy, które nam się wydają bardzo takie, no nie powiem, że ekonomiczne, ale takim dobrym wykorzystaniem personelu, przestrzeni i jakby dla większej grupy osób, prawda? I jednak wzrost takiej świadomości z zakresu zdrowia psychicznego.
Przepraszam, że wejdę w słowo, bo też mi się wydaje, że ta świadomość ludzka jest zupełnie inna, tak? Że w tej chwili nawet młody człowiek wie, że dużo daje mu rozmowa z pedagogiem, psychologiem, choćby tymi ludźmi, którzy pojawili się w szkołach właśnie, że szukanie wsparcia w gabinetach u psychologów, psychoterapeutów jest absolutnie na porządku dziennym i nie jest to już piętnowane. To jest ważne, tak? Że coraz mniej w przestrzeni słyszy się o tym, że no, obśmiewane, tak kolokwialnie nazwijmy, są dzieciaki czy młodzież, które korzystają ze wsparcia psychologów. Nie?
Nie, to zupełnie się już w tej chwili nie dzieje, szczególnie młode pokolenie, bo myślę, że to nasze pokolenie to jeszcze jednak jakiś tam temat tabu funkcjonuje, natomiast młode pokolenie to absolutnie, dzieci sobie doradzają w zakresie, gdzie się zgłosić, jak się zgłosić, nie mają żadnych zachowań.
To jest fajne, kto nie.
Tak, także psychiatra, który psycholog, przychodzą do poradni naprawdę nie chyłkiem, tylko w towarzystwie innych osób i zupełnie jest jakby normą, dzieci rozmawiają też o tym. One wiedzą, co to jest lęk, wiedzą, co to jest niepokój. One o tym rozmawiają po prostu między sobą, jak to jest, jak się czują. Więc myślę, że to jest bardzo dobre. My też mamy takie poczucie, że chcielibyśmy wyposażyć jakby w tych grupach terapeutycznych czy w tym wsparciu psychologicznym, czy psychoterapii, jakby ludzi umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, żeby oni rozumieli, że jednak jest coś takiego jak zdrowie psychiczne, że przeżywa się lęk, że ma się objawy rozmaite w ciągu życia, że z tym można sobie poradzić, z tym można żyć. I jak wiemy, z czego się biorą pewne rzeczy, pewne doznania, które mamy, to jest nam łatwiej sobie z tym poradzić, jeżeli w ogóle rozumiemy mechanizm powstawania takich objawów i wtedy jest dużo łatwiej. Łatwiej też się żyje po prostu. I tak jakby taką mamy ideę i taką formę staramy się wprowadzić.
No tak, no to są kompetencje, w które wyposażani są młodzi ludzie. Łatwiej jest im stawiać granice wtedy i też znać swoją wartość. To chyba w tym kierunku idzie. Natomiast ja trochę myślę, że rodzice tu nie do końca robią dobrą robotę, bo z jednej strony chcemy, żeby nasze dzieci właśnie miały tę wiedzę, te kompetencje, te możliwości, a z drugiej usuwamy im te przeszkody przed nosa i spod nóg, byle tylko właśnie omijały ich troski i niepowodzenia.
No, myślę, że powinniśmy doznawać frustracji. Niestety, nie? Że to niestety życie bez frustracji też nie przynosi satysfakcji, nie? No bo troszeczkę jest tak, że jednak to, kiedy przezwyciężamy swoje ograniczenia, kiedy rozwiązujemy jakieś trudne sytuacje w życiu, to z tego też doznajemy jakiejś takiej przyjemności, poczucia spełnienia, satysfakcji. I to też jest ważne, ale ja myślę, że takie właśnie skupienie się na jakichś osiągnięciach, na rywalizacji w ogóle nie jest dobre, nie? W ogóle nie jest dobrym modelem, nie? Że myślę, że tym akurat żeśmy się pogubili, że w tym, że dostaniemy się do najlepszej możliwej szkoły, może być, że nic nie wyniknie, nie? Że jednak te kompetencje takie, umiejętność pracy w zespole, funkcjonowania, rozwiązywania problemów, tolerancji, frustracji jest dużo ważniejsza w osiągnięciu, w cudzysłowie, sukcesu czy satysfakcji z życia, bo to przecież ten sukces to nie oznacza, że będę bogatym człowiekiem, który będzie miał firmę, prawda? To satysfakcja z życia to naprawdę nie na tym polega. I że takiego poczucia koherencji, spójności wewnętrznej, no to dzięki właśnie tym umiejętnościom, a niekoniecznie dostanie się do najlepszego z możliwych liceów i to skupienie się na takich, mówię, wątkach rywalizacyjnych i takim osiągnięciu jakichś tam umiejętności i jakiejś tam posiadnięciu jakiejś wiedzy przy zaniedbaniu tych innych umiejętności powoduje to, że te dzieci są do takiego życia w ogóle nieprzystosowane.
Czyli równowaga. Ja muszę na koniec panią zapytać, pani doktor, kiedy do psychologa, kiedy do psychiatry? Bo to jest też pytanie, które młodzi ludzie zadają. Że psychiatra dla nich to już jest, no użyję tu określenia młodzieżowego, level wyżej, jak to mówią.
No trochę level wyżej to jest, prawda? Bo nawet w reformie jest pierwszy poziom referencyjny, gdzie tego psychiatry nie ma, a drugi poziom dopiero wtedy, kiedy, no psychiatra to wtedy, kiedy jednak są zdefiniowane objawy psychiatryczne, już takie, prawda, objawy depresji, objawy lęku, który się utrzymuje przez długi czas, powoduje jej dyskomfort, jakieś pogorszenie funkcjonowania, to wtedy na pewno należy takiej pomocy zasięgnąć. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o taką edukację, radzenie sobie z problemami, rozwiązywanie problemów, czyli obniżanie tego poziomu stresu, bo to o to w tym wszystkim chodzi, nie? Żeby obniżyć sobie poziom stresu tak, żeby nie pojawiały się adaptacyjne zaburzenia nastroju, kiedy gdzieś te mechanizmy już neuroprzekaźnictwa są zaburzone i pojawiają się objawy depresyjne czy lękowe, takie, które wymagają leczenia farmakologicznego i wtedy jest psychiatra, wtedy, kiedy jest potrzebna diagnoza, kiedy są wątpliwości co do jakby funkcjonowania i powodów jakby problemów w tym funkcjonowaniu młodego człowieka, to też i on jest jakby zawsze wsparciem i pomocą. Natomiast to w tych wszystkich innych jakichś problemach takich związanych z codziennością, no to jednak psycholog, pedagog.
Czyli te narzędzia, które są bliżej.
Bliżej, łatwiej dostępne, zdecydowanie. A też psycholog, który jest wykwalifikowany, to też będzie w stanie przekierować, powiedzieć, że to jest ten czas, kiedy należy zgłosić się do psychiatry.
No właśnie, bo to też jest ważne, żeby to było kompatybilne w pewnym sensie, tak? Czyli jeżeli psycholog widzi potrzebę, to kieruje takiego pacjenta, którego ma u siebie, taką osobę, i nie chcę używać słowa klient, bo to jest bardzo nieładne, tak? Ale właśnie pacjenta do ośrodka wyżej, czyli do specjalisty wyżej. I w pani przekonaniu to się sprawdza? Jest taki model, czy psychologowie próbują za wszelką cenę pokazać, udowodnić, że damy sobie radę, po co ci psychiatra?
Nie dzieje się taka historia. Natomiast no, dzieje się historia inna, że braku dostępności tych psychiatrów. No bo tu jest wielki problem, nie? Natomiast no, to jakby psycholog, który ma świadomość zaburzeń, a myślę, że większość osób, które pracują z dziećmi, jednak o tym wiedzą, no nie będzie szła terapia, jeżeli będą objawy depresyjne. Nie ma mowy, nie? Że bez leczenia farmakologicznego to się nie będzie udawało. No, problemem chyba cały czas jest taka historia, że czasami rodzice się nie zgadzają. I jakby miewałam takich młodych ludzi, którzy mówili, że skończyli 18 lat i w ramach prezentu rodzinowego przyszli do psychiatry. I okazywało się, że z wywiadu rzeczywiście od wielu miesięcy, czasem lat, mają zaburzenia nastroju, które wymagają leczenia farmakologicznego. I to myślę, że tak powiem, takie to tabu trochę leczenia farmakologicznego jednak w rodzicach cały czas jest. Nie? Że to jest właśnie to, o czym mówimy, nie? Że to nasze pokolenie jednak nie do końca nie do końca ufa.
Myślę, że rodzice chyba boją się najbardziej, tak ja patrzę teraz, szukam w głowie tego, czy przykładów gdzieś tam obok mnie, że chyba boją się tego, że po tabletkach, tak to nazwijmy, po tym leczeniu farmakologicznym z dzieckiem nie będzie kontaktu, że będzie otępiałe. No te leki, te medykamenty, to już jest przepaść między tym, co było 30 lat temu, a jest w tej chwili. To są leki nowej generacji, to są leki, które są jakby współistnieją z człowiekiem, tak? Ułatwiają mu życie i funkcjonowanie właśnie. Coraz większa też świadomość jest rodziców i wsparcia farmakologicznego, jeśli chodzi o ADHD u dzieci. To też jest super, tak? Że już ten dzieciak nie musi się męczyć też tak naprawdę, nie?
Znaczy, ja myślę, że to leczenie farmakologiczne jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli osoba dorosła, no, ma epizod depresyjny i nawet ma fantazję, żeby się nie leczyć i przez rok będzie miała objawy depresyjne, to jej straty w życiu będą, nie będą, one będą do nadrobienia. Ona ma już określone cechy osobowości, określone zasoby, ma wsparcie, ma pracę, nie wiem, ma wykształcenie. Natomiast u młodego człowieka, jeżeli on na rok wypada ze środowiska, to może być tak, że on do tego środowiska nie będzie w stanie wrócić, prawda? Bo rówieśnicy przez rok już będą gdzie indziej, on wypadnie z systemu edukacji, to będzie wszystko w innym miejscu. On będzie innym człowiekiem niż rok temu. I czasami to się wtedy właśnie przewleka, powoduje jakby takie przewlekłe problemy już potem z dostosowaniem, funkcjonowaniem i osiąganiem tego pułapu możliwości, który był przepisany danemu człowiekowi. Dotyczy to tak samo dzieci z ADHD, że nieleczenie farmakologiczne, unikanie tego leczenia, które jest najskuteczniejszą formą i absolutnie potwierdzoną, bezpieczną formą leczenia u dzieci, powoduje tak duże straty w funkcjonowaniu, wypadaniu z ról społecznych, nie wiem, nienawiązywaniu relacji rówieśniczych, problemach w szkole z nauką i naprawdę prowadzi do tego, że te dzieci nie osiągają tego pułapu, który mogłyby osiągnąć. Więc to zdecydowanie należy stosować leczenie farmakologiczne wtedy, kiedy jest ono wskazane, bo straty u dzieci są ogromne i takie naprawdę bardzo trudne później do odrobienia. To co się dzieje u dorosłych, jest nie do porównania z tym, co się dzieje u dzieci. Ten rok życia dziecka, nie? To pomyślmy sobie, że u dziecka 6-letniego czy 7-letniego, to jest 1/7 jego życia, ten rok. To jest dużo, nie? U nas to jest jedna, nie wiem, 50 naszego życia. To jest zupełnie inna perspektywa. I o tym trzeba pamiętać, nie? Żeby jednak dziecko pozostawało w tych rolach i w tym takim kanale rozwojowym, za wszelką cenę, którym ono powinno być, nie? I to jest bardzo ważne.
Ja tak podsumowując, myślę sobie, że ta uważność rodzica, ale też pedagogów szkolnych, nauczycieli jest na tyle istotna, żeby w dobrym momencie wyłapać, reagować.
No i ja myślę też ważne, żebyśmy mieli wzajemnie do siebie zaufanie, nie? Żeby rodzice mieli zaufanie do specjalistów, specjaliści trochę do rodziców i wszyscy do siebie, że tak powiem, nie trochę do tego, co szkoła widzi, bo ten brak zaufania taki wzajemny też jakby paraliżuje, nie? Że to jakby tam, prawda, rodzic uważa, że to szkoła tam coś źle robi, że to dziecko takie niegrzeczne, nie?
Ale co właściwie, że on z tego wyrośnie za chwilę.
Albo a szkoła to, że ci rodzice coś tam i jakby ten brak zaufania takiego, nie? I takiego działania na rzecz tego dziecka wszystkich razem, bo przecież to w tym wszystkim o to chodzi. Żeby wspólnie wszyscy działali na rzecz tego dziecka, a nie na jakby między sobą jakieś tam gawędy i prowadzili i rozmowy i jakieś tam wzajemne utarczki. No to wszystko ma być dla dobra tego dziecka, nie? I dobrze, żebyśmy siebie nawzajem słuchali i jakiś taki wspólny plan terapeutyczny i wspólny plan działania uzgadniali. To jest bardzo ważne.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za to, żeby środki na rozwój, na remont tych dwóch budynków się znalazły. Mam nadzieję, że spotkamy się, porozmawiamy, jak już je będziecie mieli, że tak powiem, w garści i szerzej o tych planach, o tym, co chcecie, żeby tam powstało, dokładnie jak mają wyglądać te obiekty, będziemy mogli sobie przedyskutować albo będziemy my mogły sobie jeszcze raz, że tak powiem, zajrzeć może już do środka wtedy. Pięknie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.